Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Trzynastego lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Większą część naszej audycji poświęcimy postaci pierwszego beatyfikowanego polskiego męczennika komunizmu, błogosławionego Władysława Findysza. Będziemy na ten temat rozmawiali z postulatorem jego procesu kanonizacyjnego, księdzem Piotrem Tarnawskim. Wcześniej jednak posłuchajmy kolejnego odcinka wakacyjnego cyklu prezentującego powiedzenia mędrców starożytnego chrześcijaństwa.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Błogosławieństwo pokusy. Ten sam Antoni powiedział: nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy rzecze, a nikt nie będzie zbawiony. Modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie. A pisarze duchowni często ostrzegają nas przed pokusami i mają rację, bo poucza nas straszna rzeczywistość pokusy, która niejednokrotnie miażdży człowieka, szczególnie jeśli stanie on przed nią nieprzygotowany, bezradny i tak przerażająco zagrożony. Ale z drugiej strony trzeba dobrze zrozumieć słowa Chrystusa, które dokładnie przełożone brzmią: i nie daj, byśmy ulegli pokusie. A ulega zazwyczaj ten, kto jest na nią nieprzygotowany. Jest dziś moda na wychowanie bezstresowe. Trzeba dziecko chronić od cierpienia, napięć, trudności. Trzeba mu usunąć sprzed nóg wszelkiego rodzaju przeszkody. Nawet myśl o chorobie i śmierci. To wszystko trzeba usunąć z jego świadomości. Niech ma życie wygodne i szczęśliwe. Ale przychodzi pierwsza śmierć bliskich, pierwsza choroba, pierwsze niepowodzenie życiowe, a one przecież muszą nastąpić. Następuje rozpad całego tego z trudem zbudowanego świata. Wszystko się wali, to jest koniec. Tak jest w życiu fizycznym i duchowym. Stąd stara i dobrze wypróbowana metoda harcerska, która nie usuwała trudności przed dzieckiem czy młodym człowiekiem, ale wręcz przeciwnie, piętrzyła je i uczyła je zwalczać, zwyciężać słabość fizyczną i duchową, strach czy niezdecydowanie. Dowodów tu nie trzeba przytaczać. Bohaterstwo młodzieży szarych szeregów w czasie wojny mówi samo o sobie. Pokusa jednak może się stać naszym panem. Ona nas opanowuje, stajemy się jej całkowicie poddani. Jak więc jej zapobiec? Szukać pomocy u psychologa? Szukać środków farmakologicznych? I jedno i drugie może być pożyteczne, ale niewiele znaczy, jeśli człowiek nie umie odróżnić dobrego od zła. Pokusa jest zawsze namawianiem do złego i odrzucaniem dobra, a zło jest zawsze zdradą Boga i nie tylko Boga, ale równocześnie niszczeniem samego siebie, człowieka stworzonego na obraz Boży, bo uderzenie w Boga i uderzenie w samego siebie przez grzech to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Likwidacja pojęcia grzechu jest bezsensem, a zarazem szkodą dla człowieka. Żyjemy w czasach inwazji zła do naszych domów. Prasa, telewizja mówią nieustannie o złu na świecie. I tak się do niego przyzwyczajamy, że tracimy pojęcie dobra. Odpowiedzią na tę inwazję zła są liczne kanonizacje i beatyfikacje, które są jakby ilustracją słów greckiego poety z IV wieku przed Chrystusem: jak piękny jest człowiek, kiedy jest człowiekiem. I znowu użyję dziś słowa niemodnego. Jeśli człowiek nie podejmie pracy nad samym sobą, czy nie podejmie ascezy życia codziennego, pokusa go zmoże. Jeśli więc człowiek wie, co jest dobre i co jest złe, jeśli jest wyćwiczony w czynieniu dobra i unikaniu zła, wtedy nie trzeba lękać się od niego, gdy stanie wobec pokus. błogosławiona pokusa, która wzywa nas do ćwiczenia się w budowaniu dobra, a zwalczaniu zła. Błogosławieni ci, którzy uczą nas walczyć o dobro w nas, a zwalczać zło. Jakże mądre są słowa Antoniego. Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy, a nikt nie będzie zbawiony.
A teraz już ksiądz Józef Polak i jego gość.
W studiu dzisiaj ksiądz Piotr Tarnawski, postulator rzymski procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Władysława Findysza. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Mieliśmy już okazję o słudze Bożym Władysławie Findyszu rozmawiać. Jego sylwetkę przybliżaliśmy. Proszę księdza, to jest też taka okazja dobra do osobistego świadectwa. Jak się proces zaczynał? Od kiedy ksiądz tą sprawę prowadził?
Mi przyszło prowadzić sprawę beatyfikacyjną księdza Władysława na etapie rzymskim. I tutaj dopiero się z tą postacią dokładniej zapoznałem. A to zapoznawanie odbyło się w sposób dość nietypowy.
Mianowicie?
Zwykle dostaje się jakieś informacje albo przygotowane przez kogoś, kto pracował nad procesem, albo znał osobiście. Ja poznawałem postać księdza Findysza, studiując przede wszystkim materiały procesu diecezjalnego, czyli wszystkie dokumenty, które zachowały, świadectwa osób, którzy byli parafianami, znajomymi, współpracownikami księdza Findysza, a także materiały sporządzone przez ludzi, którzy go prześladowali. To były raporty Służby Bezpieczeństwa, to były dokumenty procesowe, kiedy był oskarżany, to były zeznania świadków oskarżenia, świadectwa, można powiedzieć, tej przeciwnej strony.
No dobrze, mamy w takim razie dwa rodzaje świadectw, jednych i drugich. Co uderzało już tak na pierwszy rzut oka? Kim był sługa Boży Władysław Findysz?
Niezależnie kto opowiadał, kto zeznawał, kto pisał o księdzu Władysławie, wiadomo, zmieniał się punkt widzenia, cel tego sprawozdania czy tej relacji. Wyłaniała się zawsze bardzo klarowna postać dobrego księdza, dobrego proboszcza, dobrego pasterza. Oczywiście w oczach wiernych była to postać bardzo pozytywna, kiedy czytamy raport Służby Bezpieczeństwa czy kwestionariusz osobisty, tą teczkę księdza Findysza. Oczywiście to były wszystko wady, to były zarzuty, bo jest zbyt gorliwy, bo zbyt dokładnie realizuje programy duszpasterskie kurii diecezjalnej, jest całkowicie wierny księdzu biskupowi.
W czym się to przejawiało? To był czas, no cóż, oczywiście trudne, to były lata systemu komunistycznego, wówczas wprowadzanego w Polsce. Jakie największe zarzuty mu stawiali?
No, najbardziej zaskakujący jest sposób, w jaki go oskarżono, czym się posłużono. Oczywiście były na ten rok 63 zalecenia, cały program pracy 4 Departamentu, żeby się skupić na paroboszczach, w powiatach, bo jak to sami określali funkcjonariusze MSW i Komitetu Centralnego PZPR, za dużo mają swobody, na za dużo sobie pozwalają. Trwała w tym czasie Wielka Nowenna do obchodów milenium Chrztu Polski. I czas Soboru Watykańskiego II, kiedy podczas każdej sesji soborowej był określony program duszpasterski. Podczas pierwszej sesji były to czuwania soborowe, a podczas drugiej były to właśnie te soborowe czyny dobroci. Czyli w każdej parafii wierni deklarowali pewne, czy to dzieła miłosierdzia, czy deklaracje poprawy życia chrześcijańskiego, uporządkowania pewnych spraw osobistych. Często działo się to na forum wewnętrznym. Teraz to były zwykłe kłótnie małżeńskie, sąsiedzkie, nieuczęszczanie na Eucharystię niedzielną. I parafianie te czyny soborowe deklarowali także na piśmie. To było zbierane w księdze czynów dobroci. I delegacja parafii udawała się na Jasną Górę, kiedy była celebracja dziękczynna za te dzieła miłosierdzia i nawrócenia w parafii, celebrowaną Eucharystię, a potem wracano z Jasnej Góry i drugie dziękczynienie odbywało się już w parafii. Tę właśnie inicjatywę podjął bardzo gorliwie ksiądz Findysz, który będąc chorym nie był w stanie osobiście odwiedzać ludzi, rozmawiać z każdym. Pamiętamy, że już był chory na gardło, bo nie mógł mówić, miał przerost tarczycy. Więc w bardzo dyskretny sposób, delikatny wysłał listy do osób, którym zaproponował konkretne dzieło, czy miłosierdzia, czy nawrócenia, czy poprawy życia, oferując także dyskretną, ale bardzo konkretną pomoc ze swojej strony, ze strony proboszcza. I fakt, że kilku parafian, którzy byli przeważnie związani czy to z partią, czy niektórzy mieli zapewne powiązania przez to i z Urzędem Bezpieczeństwa, po prostu doniosło, coś takiego miało miejsce. I niektórzy też w sposób osobisty poczuli się na pewno jakoś urażeni, dotknięci i to swoim przełożonym, ale po prostu wprost przed funkcjonariuszem zeznali. Ten fakt został wykorzystany jako pretekst do oskarżenia, do aresztowania, przeprowadzenia rewizji, do skazania na karę pozbawienia wolności, do pozbawienia dobrego imienia, do oszkalowania. W zasadzie taki fakt, który nawet w świetle ówczesnie obowiązującego prawa trudno było nazwać nawet jakimś wykroczeniem, czy nawet nie tak, tym przekroczeniem kompetencji. To była normalna praca duszpasterska.
Czyli propozycja pomocy została uznana za fakt zmuszania do praktyk religijnych, tak?
Tak, to było uznane za złamanie obowiązującego wtedy dekretu, który miał chronić wolność sumienia i wyznania, a który, jak wiemy, w tych czasach służył po prostu aparatowi bezpieczeństwa i władzy do masowej ateizacji, do przyjmowania kościoła.
Dodajmy, na rewizji się wówczas nie skończyło.
Ksiądz Windysz został aresztowany, kiedy został wezwany do prokuratury wojewódzkiej w Rzeszowie, już wolny stamtąd nie wyszedł. I w tym czasie, kiedy był przesłuchiwany w Rzeszowie, wtedy funkcjonariusze SB zjawili się w Żmigrodzie, mieli już klucze, mieli wszystko, wiedzieli, gdzie co jest, steryzowali ówczesnego wikariusza, księdza Bieszczada. Weszli bezpardonowo na plebanie, co chcieli zabrali, strasząc, że jeżeli tylko będzie jakikolwiek opór, jakiś protest, to samo stanie się pozostałymi księżmi i pracownikami przy parafii. I ksiądz Windysz od momentu, kiedy był przesłuchiwany przez prokuraturę w Rzeszowie, 27 listopada 1963 roku, już na wolność nie został wypuszczony.
Zostaje beatyfikowany jako męczennik. Nie było to męczeństwo typowe.
Trudno je określić jako typowe. Przyzwyczajeni jesteśmy do, nawet oglądając obrazy świętych męczenników, do świętych, którzy umierają ukamienowani, ścięci mieczem, powieszeni, rozstrzelani, jak męczennicy w Hiszpanii. Natomiast jest to męczennik, który umiera na plebanii, w własnym łóżku.
Tym niemniej były fakty, które kwalifikują go właśnie do tej kategorii. Nie do wyznawców Chrystusa, ale do tych, którzy życie za Chrystusa oddali. Dlaczego?
Śmierć księdza Findysza została już oficjalnie potwierdzona, to zostało zanalizowane przez teologów, przez kardynałów, biskupów, członków kongregacji do spraw kanonizacyjnych za męczeństwo. Rozszło z tego powodu, że ta śmierć nie była śmiercią naturalną, została z premedytacją spowodowana przez oprawcę i motywy zadania tej śmierci też były bardzo jasne. Prześladowanie wiary. A ksiądz Windysz, kiedy umierał, był świadomy, że broni po prostu wiary w Jezusa Chrystusa.
Na czym ta premedytacja polegała?
Męczeństwo księdza Findysza trwało długo. To nie był moment egzekucji poprzedzony dłuższym lub krótszym czasem oczekiwania na nią, czy procesu i potem już cela śmierci, kiedy się przeżywa trwogę, żeby za chwilę będzie śmierć. To była agonia i oczekiwanie na śmierć rozłożone na czas kilku miesięcy. Ksiądz Windysz miał być poddany operacji na nowotwór przełyku. Operacja była już zaplanowana na grudzień, o czym wyraźnie świadczyły dokumenty i zeznania świadków. I w tym momencie zostaje aresztowany. Jego stan zdrowia, który wymaga natychmiastowej interwencji ratującej życie i która w ówczesnych czasach pozwalała na powrót do zdrowia, to wszystko zostało już zaplanowane i z premedytacją księdzu Finduszowi odmawia się tej pomocy lekarskiej. Co więcej, umieszcza się go w więzieniu, w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowego człowieka, co dopiero dla człowieka, który jest chory. Odmowa poddania się operacji była robiona świadomie i z premedytacją, gdyż zarówno i lekarze w więzieniu potwierdzają stan zdrowia, są apelacje adwokata, zwraca się biskup diecezji, kuria diecezjalna, odwołują się w końcu do Sądu Najwyższego, przedstawiają dokumenty, konkretne przepisy prawa, które nakazywały w takiej sytuacji zwolnienie więźnia. Powinien odpowiadać z wolnej stopy, powinien być poddany leczeniu. Natomiast aparat sądowniczy, a także prokuratura opóźniają obieg dokumentów. Nawet Sąd Najwyższy skarży się, że nie dostaje dokumentów, on czym nie wie. I odpowiedź, którą daje także wprost Sąd Wojewódzki w Rzeszowie, jest taki. To jest podejrzenie choroby. To nie jest stwierdzenie choroby. Nie zaistniały warunki, aby został zwolniony. W momencie, kiedy jest już w stanie skrajnego wykończenia, wtedy, oczywiście ze względu na stan zdrowia, po interwencji Sądu Najwyższego, zostaje zwolniony warunkowo w celu poddania się leczeniu, poprawy zdrowia.
Długo potem jeszcze żył?
Żył jeszcze kilka miesięcy, będąc zwolnionym w ostatnich dniach lutego, umiera w sierpniu w Żmigrodzie. I to jest okres, kiedy ksiądz Findysz już wie, że nie ma dla niego ratunku, bo badania, które zostały przeprowadzone, dokładnie to poświadczają, można było mu zaaplikować, tylko uśmierzenie bólu i leczenie objawowe. Więc cały czas jest świadomy tego, że jest umierający. I w tym momencie, taki zmiażdżony przez cały aparat władzy, odczuwając tą bezsilność, kiedy nie pomagało samo prawo, nie pomagały rekursy adwokata, nie pomagały prośby biskupa, interwencje. Nie pozwolono mu leczyć się. Został skazany na śmierć. I w tym momencie są długie tygodnie, kiedy przebywa przede wszystkim samotnie, bo jest świadomy, że kontakt z nim naraża parafian i wszystkie osoby na prześladowanie, na represje. Były nawet takie fakty, kiedy ze spółdzielni gminnej parafianie próbowali jakoś załatwić sprzedaż cytrusów, bo miał wysoką anemię, był wycieńczony. To groziło im zwolnienie z pracy. Teraz byli wezwani przez kierownika, przez sekretarza partii. Prosił wręcz parafian, ja wiem, że chcecie do mnie przyjść, ale to dla was będzie niebezpieczne. Zostawcie mnie samego, to dla was będzie lepsze. I to jest czas, kiedy on medytuje. On to wszystko przeżywa. To są długie, bezsenne noce, to są długie tygodnie, kiedy można było zwątpić. Można było stracić wiarę. Można było bluźnić, można było wiele rzeczy zrobić. W tych bardzo dramatycznych sytuacjach ksiądz Findysz, że zawsze wierny Chrystusowi. Jego wiara jest przykładem dla innych. On uczy kochać. On uczy kochać prześladowców. On się modli za swoich prześladowców. On o tym wprost mówi, jedzie odprawić rekolekcję. Miał ze sobą chyba zaświadczenie lekarskie i swoim kolegą, kapłanom w seminarium w Przemyślu, kiedy odprawiał rekolekcje kapłańskie, pokazuje, wiecie, ja mam już wyrok śmierci. Odprawia rekolekcje, przygotowuje się na śmierć w sposób godny kapłana. Umiera świadomie za Chrystusa.
Proszę księdza, beatyfikacja słynnego proboszcza z Żmigrodu jest już faktem. Co do księdza osobiście, już kończąc tę naszą rozmowę, najbardziej przemówiło z całego materiału dokumentacyjnego, który ksiądz widział, zebrał, pomógł opracować w całości i sprawę do końca doprowadził. Co najbardziej przemówiło?
Dla mnie najbardziej była przemawiająca ta niezmienna postawa dobrego księdza, który wiernie, prostolinijnie wypełnia swoje powołanie. Niezależnie, czy jest w dobrej kondycji, czy już jest prawie umierający, on powtarza jedno. On jest proboszczem, do jego obowiązków należy dbanie o powierzonych mu parafian i wszystkich mieszkańców parafii, niezależnie od tego, jakie są narodowości, jakiego są wyznania. On jest dla wszystkich, przede wszystkim dla tych, którzy są dalej od Kościoła, którzy się gdzieś pogubili, którzy może nawet stracili wiarę, zrazili się w jakiś sposób, przez kogoś zostali zindoktrynowani, odeszli. W sposób szczególny na nich skupia swoją troskę, bo potrzebują lekarza ci, co się źle mają, a nie zdrowi. Dla nich poświęca swoje życie, dla nich poświęca swoje siły i przez cały czas, kiedy sprawował obowiązki duszpasterskie, do końca, kiedy już był słaby, kiedy już nie mógł być aktywny, miał problemy z chodzeniem, problemy z mówieniem. Do końca oddaje się pracy duszpasterskiej, oddaje się swoim parafianom jako dobry proboszcz, dobry pasterz.
Bóg zapłać serdecznie za tę wizytę w studiu. Przypomnijmy, przy okazji beatyfikacji sługi Bożego Władysława Findysza, gościem w studiu był postulator jego rzymskiego procesu beatyfikacyjnego, ksiądz Piotr Tarnawski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy środowy program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.